Również zapraszamy, a teraz już szybciutko przeniesiemy się do studia zewnętrznego i do Łukasza Jankowskiego.
Dzień dobry Państwu. No a my mamy połączenie z Bartoszem Paszczą z klubu Jagiellońskiego, który patrzy w przyszłość. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry szanownym słuchaczom.
Lekko później niśmy to zapowiadali, ale taka jest natura radia, że czasami trudno jeździć w pełni punktualnie. Panie redaktorze, praca zdalna to jest ten element, który od razu się wybił na top dyskusji o tym, jaka będzie ta nowa normalność, jak będzie wyglądała nowa gospodarka. Różne były głosy. Część osób wskazywało, że to jest tylko substytut pracy na czas pandemii. Część osób przewidywało, że to zostanie z nami na zawsze. Chyba mamy pierwsze sygnały od firm o takiej realnej gospodarki, już nie tylko myśli futurystów czy ekonomistów, jak to będzie wyglądać. Pan te myśli zbiera, notuje. Już możemy sobie nie tylko wróżyć, ale już realnie patrzeć, jak będzie wyglądać gospodarka w czasie i po pandemii.
No myślę, że bardzo, bardzo, bardzo powoli zdobywamy te dane, więc bądźmy bardzo ostrożni. Na pewno dzisiaj w wywiadzie w Pulsie Biznesu prezes firmy Asseco powiedział, że oni faktycznie w 95%, czyli zdecydowana większość pracowników przestawiła się na pracę zdalną i póki co widzą, że ta efektywność pracy jest nawet wyższa niż była wcześniej w pracy z biur, więc takie sygnały się pojawiają, ale jak zresztą słusznie zwrócili uwagę różni komentatorzy, musimy tutaj być niezwykle ostrożni, bo po pierwsze to jest moment po pierwszych tygodniach takiego eksperymentu ubocznego przy okazji całej epidemii, a więc część rzeczy nam się będzie dopiero z czasem ujawniać, a po drugie to, czy takie rozwiązanie gdzieś tam zostanie na stałe, to jest oczywiście wielkie pytanie, które będzie zależeć od wielu spraw. Ja sądzę, że prawdopodobnie więcej pracowników w Polsce będzie mieć możliwość takiej pracy, nazwijmy to hybrydowo zdalnej, to znaczy nie całkowicie pracy z domu, ale być może raz w tygodniu, może parę razy w miesiącu będą mieć możliwość, żeby z domu popracować. I też sądzę, że to będzie raczej dla chętnych niż obowiązek. To znaczy nie spodziewałbym się, że zamkniemy nagle wielkie biurowce i wszyscy zaczniemy pracować z domu. A z drugiej strony myślę też, że pewne bariery również psychologiczne, ale też wdrożenia pewnych narzędzi w czasie koronawirusa pokonaliśmy i być może pracodawcy przychylniejszym okiem będą patrzeć na takie żądania czy pytania pracowników.
W swoim tekście na portalu Klubu Jagiellońskiego pan pisze, że jesteśmy świadkami rewolucji. Przytacza pan na początek przykład chwili, kiedy ta rewolucja nie zadziała, czyli próby ułożenia zdalnej pracy w firmie Yahoo, no w firmie czysto internetowej, nowoczesnej, z branży hiper innowacyjnej. To było w roku 13, 7 lat temu. Być może jest tak, że technika na tyle się zmieniła, że jesteśmy gotowi jako cywilizacja technicznie na to, aby ta rewolucja pracy zdalnej się dokonała.
Ja myślę, że prędzej zwiększyła się nasza świadomość, czym ta praca zdalna się wiąże. Bo praca zdalna nie jest łatwa, po prostu po ludzku mówiąc. Ja zresztą pisząc ten tekst jakiś czas temu, nawet przypomniałem sobie historię, że jeszcze miesiąc temu rozmawiałem ze znajomymi, którzy się bardzo dziwili, że kolega, który pracuje zdalnie, nie może się równocześnie zajmować dzieckiem. Myślę, że dzisiaj miliony domów widzą, że takie połączenie jest po prostu, delikatnie mówiąc, wybuchowe. Albo przynajmniej bardzo trudne, więc to ogromny szacunek dla rodziców, którzy jednocześnie opiekują się dzieckiem. No ale to między innymi takie przykłady pokazują, że w ogóle przejście na pracę zdalną wymaga zmiany zarządzania, to znaczy chodzenie na przykład codziennie do biura gdzieś tam ułatwia menedżerom funkcjonowanie w takim tradycyjnym trybie kontroli, gdzie po prostu liczy się to, żeby ktoś wysiedział przy swoim biurku mniej więcej 8 godzin z półgodzinną przerwą na obiad czy lunch. Patrzymy gdzieś tam przez ramię, trochę stereotypowo mówiąc, czy ten pracownik pracuje, czy przysypia przy komputerze. Natomiast przy pracy zdalnej nie mamy oczywiście możliwości takiej kontroli, więc pracować zdalnie może pracownik mocno zmotywowany, który jednocześnie jest rozliczany bardziej z zadań niż z czasu pracy. I z drugiej strony menedżer, to jest duże wyzwanie dla menedżerów czy dyrektorów, którzy muszą zapewnić taką dobrą kulturę komunikacji i takiego wzajemnego wsparcia, no bo jednak ten brak możliwości ludzkiej rozmowy ze sobą w biurze, co też pokazują badania, może się odbić na kreatywności. Więc z tego powodu...
Z drugiej strony są też plusy, bo jak na razie pan redaktor tutaj minusy nam wyliczył, a pierwszy plus z brzegu, który od razu wychodzi, to jest czas dojazdu. Wielu z nas zyskało nagle godzinę, sami 2 godziny z życia więcej.
Oczywiście. Nawet jeśli dzisiaj tego jeszcze nie zauważamy, bo sytuacja jest też dosyć trudna pod innymi względami, więc może nam te godziny uciekają, ale na pewno ten czas dojazdu to jest duży zysk. Oczywiście badań na pracownikach pracujących zdalnie jest wiele i są też takie badania, które pokazują wyższe zadowolenie z takiego układu pracy. Przynajmniej część osób docenia lepszą równowagę między życiem osobistym a pracą, to znaczy ci, którzy potrafią sobą zarządzać, mogą lepiej dzielić swój czas między te dwa elementy. Myślę, że też część osób, a pamiętajmy, że w Polsce wciąż, nawet w czasie kwarantanny, mniej niż połowa prawdopodobnie pracuje faktycznie zdalnie, bo po prostu pozostali muszą się w miejscu pracy pojawić, to ci, którzy mają taką możliwość teraz, myślę, że też doceniają na przykład takie prozaiczne rzeczy, jak to, że jakieś pranie można włączyć rano, szybko potem wywiesić, nie trzeba o tym myśleć po pracy, tylko jest to również gdzieś tam odhaczone. Więc są sprawy tutaj duże i małe i gdzieś tam te zalety również są. Natomiast oczywiście przy tych zaletach to bardzo zależy też od charakteru pracownika, od właśnie stylu zarządzania w firmie i czy firma jest do tego dostosowana. No i wielu takich jeszcze pewnie nie do końca znanych czynników, na które trzeba uważać. Na pewno część osób też również, z którymi rozmawiałem po tym tekście, bardzo chwali sobie tą pracę zdalną i to zarówno osoby, które na nią parę tygodni temu, jak i osoby, które od lat tak pracują, więc być może dużo zależy też od naszych charakterów.
To jeszcze przejdźmy do tych danych twardych, które do nas przychodzą. Zaczęliśmy od tego wywiadu prezesa ASECO, który mówi, że po tych kilku tygodniach, gdzie oddelegował no, olbrzymią większość personelu na pracę zdalną, że efektywność wzrosła. Jakie jeszcze same firmy mogą mieć korzyści? Tutaj się narzuca od razu ten efekt, że niepotrzebne mać tak wielkiej powierzchni biurowej. W sytuacji, kiedy będziemy mieli kryzys na rynku, no to czasami łatwiej jest zredukować powierzchnię biura, niż zwalniać kolejnych ludzi.
Tak, chociaż myślę, że ta powierzchnia biura nie jest największym zyskiem paradoksalnie, chociaż faktycznie często przychodzi ludziom na myśl. Też dlatego, że sądzę, że raczej nie będzie tak, chociaż pewnie zdarzą się i firmy, które zdecydują się na całkowitą pracę zdalną, czy prawie całkowitą, ale myślę, że większość firm raczej nadal będzie od swoich pracowników wymagać spędzenia no, przynajmniej połowy czasu w biurach i to przechodzenie czy umożliwienie pracy zdalnej będzie raczej jakimś tam dodatkiem i w wąskim zakresie czasu. W związku z tym nadal ta powierzchnia biurowa będzie nam przynajmniej w dużej większości potrzebna. Też oczywiście tutaj nie pokuszę się o powiedzenie, że to jest jakaś prawda naukowa, bo badań jest dużo na różnych próbach, ale przynajmniej część taka praca bardziej produktywna dla firmy. To też chodzi o to, co pewnie duża część pracowników korporacji zna i często się na to narzeka, że po prostu pobyt w biurze wiąże się z tym, że bardzo często gdzieś sobie rozmawiamy w kawie czy przy dystrybutorze wody. Jest też pokusa tutaj częściej raczej jakichś menedżerów czy dyrektorów czy liderów projektów do organizowania długich spotkań, na których siedzi kilkanaście osób, a które właściwie dotyczą spraw tylko paru z tych osób. Więc są pewne utraty czasu, nazwijmy to, które powodują, że pracownicy są odrywani od swoich takich podstawowych obowiązków, tych kluczowych rzeczy, które chcielibyśmy, żeby robili. no mówiąc kolokwialnie, tracą czas. Przy czym, ważna uwaga, to nie jest tak, że da się oczywiście wszystkie te spotkania i cały ten aspekt społeczny pracy wykasować. On jest równie ważny pod wieloma aspektami. Myślę, że też troszkę się za nim stęsknimy w czasie tej kwarantanny i z przyjemnością wrócimy przynajmniej na chwilę do biur. Ale być może jakiś model hybrydowy, gdzie część tej pracy z domu pozwoli nam się mocniej skupić i po prostu odhaczać zadania, a część pracy z biura pozwoli nam zachować ten społeczny kontakt i efektywną komunikację w naszych grupach, będzie ciekawym modelem.
To jeszcze ostatnie pytanie o innowacyjność. Na ile ta sytuacja przecież niezamierzona i nieprzewidywana przez większość ekspertów i ekonomistów i osób zajmujących się techniką wymusi albo będzie sprzyjać dla innowacyjności, dlatego żeby firmy tworzyły coraz bardziej zaawansowane projekty, tak żebyśmy szybciej i mocniej weszli w tą trochę mityczną, ale często opisywaną erę gospodarki 4.0.
Rozmawiając, to pewnie raczej dane anegdotyczne, nie mogę tutaj się podeprzeć z żadnymi twardymi danymi, ale rozmawiając z częścią osób pracujących dzisiaj w branży technologicznej, widać, że oni na brak pracy w czasie tej kwarantanny nie mogą narzekać. To znaczy, że popyt na różnego rodzaju produkty w tej gospodarce cyfrowej jest. No i oczywiście możemy zrozumieć, że to się bierze między innymi z tego, że duża część firm musi dzisiaj pracować zdalnie, ale też sprzedawać przez internet, czy udostępniać swoje usługi przez internet, bo to jest oczywiście gdzieś tam logicznie powiązane. Więc tak, sądzę na pewno, że firmy, które będą w stanie szybciej przechodzić tą transformację cyfrową, będą na niej bardziej wygrywać. A firmy, które miały z nią problemy, będą mieć w pewien sposób w tej nowej normalności trudniej o dostęp na przykład do klientów, bo faktycznie prawdopodobnie te spotkania osobiste czy w biurach będą bardziej ograniczone i niestety albo stety, ale będziemy musieli uważniej patrzeć w swoje kalendarze, czy na pewno musimy jechać na drugi koniec miasta, spotkać się z jakimś klientem czy usługodawcą. Więc tutaj na pewno można przewidywać zysk tych firm, które w branży IT zainwestowały wcześniej więcej, czy teraz decydują się w nią szybciej angażować. Nawet w takich działkach, które wydają nam się odległe od tradycyjnego pojęcia tej innowacyjnej gospodarki, bo jeśli popatrzymy sobie na przykład na restauracje, to restauracje, które potrafią sprzedawać przez internet, radzą sobie z tym dobrze, no dzisiaj, już dzisiaj wygrywają, a wygrywać pewnie będą również długoterminowo.
Ja powiedział Bartosz Paszcza, dziennikarz, redaktor, politolog związany z Klubem Jagiellońskim i z portalem www.klubjagielloński.org. O ile dobrze pamiętam, cały adres, ale wystarczy w Google wpisać Klub Jagielloński i tak. Sama wyszukiwarka nam podpowie, gdzie chcemy trafić. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.